Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie podczas kolejnego odcinka podcastu z Wawelu. Dzisiaj jesteśmy na świeżym powietrzu wśród tajemniczych murów Zamku Wawelskiego. A wybieramy się w miejsce, które udostępnione jest zwiedzającym dopiero od 2015 roku, czyli biorąc pod uwagę długość historii Zamku Królewskiego na Wawelu, no to bardzo, bardzo niedawno. A do mikrofonu podczas tego spaceru zaprosiłem panią Katarzynę Żółciak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, czym się pani zajmuje tutaj w Zamku Królewskim?
Na Wawelu zajmuję stanowisko do spraw ogrodów, czyli ogólnie mówiąc jestem opiekunem założeń ogrodowych instytucji, zarówno na Wzgórzu Wawelskim, jak również w naszym oddziale w Pieskowej Skale oraz w naszym oddziale w Stryszowie.
Jesteśmy tutaj na takiej drodze prowadzącej do ogrodów. To może pójdźmy w tamtym kierunku, tak? Tędy czy tędy, tak?
Na chwileczkę się tutaj proponuję zatrzymać.
Bo jesteśmy przy kasach, tak?
Tak, znajdujemy się w tej chwili pod basztą Lubranką, w pobliżu elewacji południowej pałacu. No i cóż tu widzimy? Widzimy pierwszy ogród winoroślowy. I warto również od razu tutaj wspomnieć o tym, iż obecna lokalizacja winnic to jest tak naprawdę wspomnienie udokumentowanej historycznej tradycji uprawy winorośli na Wzgórzu Wawelskim, która miała miejsce na stokach południowym i południowo-wschodnim. To, co prezentujemy tutaj, te ogrody winoroślowe, to jest pewna aranżacja, która jest wynikiem studiów porównawczych, dlatego że my nie wiemy, jak te winnice na stokach południowych i południowo-wschodnim wyglądały. Cała trudność w procesie odtworzenia ogrodów królewskich, w tym również właśnie naszych fragmentów winnic, polegała na tym, iż nie mieliśmy dostatecznych materiałów archiwalnych, źródłowych, które pozwoliłyby na pełną rekonstrukcję dawnego założenia, w szczególności nas interesującego okresu, czyli okresu XVI wieku, gdzie, jak doskonale wiemy, ogrody były zawsze dopełnieniem rezydencji renesansowej. Odtworzone obecnie ogrody królewskie są wynikiem wieloletnich zatem badań, zarówno kwerend źródłowych, materiałów archiwalnych pisanych, jak i badań architektonicznych, badań, co oczywiste w procesie konserwatorskim, archeologicznych, a ponieważ, jak już wspomniałam, i tak był zdecydowany niedostatek informacji, który by nam pozwolił na wyobrażenie i na rekonstrukcję ogrodów królewskich, musieliśmy sięgnąć do materiałów porównawczych, czyli do różnych dzieł ilustrujących zarówno elementy wyposażenia ogrodów z interesującego nas okresu, jak i dzieł, które zawierały informacje o uprawianych w danym okresie roślinach, co jest niezwykle ważne przy procesie odtworzenia, przy procesie rewaloryzacji ogrodu.
Czyli można się było wzorować na tym, jak na udokumentowanych ogrodach w innych zamkach.
Znaczy, można powiedzieć, że one były właśnie takim materiałem inspirującym. Były przede wszystkim kopalnią, można powiedzieć, wiedzy na temat elementów wyposażenia ogrodów, w szczególności nas interesujących renesansowych, ale i ogrodów z pogranicza epok, zarówno średniowiecza, jak i renesansu, bo właśnie klimat takiego ogrodu mamy na prezentowanym tarasie górnym. Wspomniałam na początku, iż do założenia wprowadzają nas ogrody winoroślowe. Ten pierwszy pod elewacją południową. Teraz znajdujemy się...
Przeszliśmy przez bramkę.
Przeszliśmy przez bramkę, bo taką mamy aranżację związaną z samą organizacją zwiedzania. W tej chwili znajdujemy się pod Jordanką. I co ciekawe, biorąc pod uwagę źródła archiwalne, na południe od właśnie wieży Jordanki, dawniej już były nawet wspominane ogrody, ale nie wiemy, jak one wyglądały.
Żadne wino się nie zachowało z tamtych czasów.
Ani wino, ani historyczne stanowisko winorośli też niestety nie.
Co? Klimat był wtedy chyba cieplejszy zdecydowanie.
To znaczy w ogóle...
Były takie okresy chyba, że był ciepły.
Tak, tradycja uprawy winorośli na wzgórzu, w Polsce. Tradycja uprawy winorośli w Polsce sięga średniowiecza właśnie z tego powodu, że klimat był cieplejszy.
No Lublin ma w ogóle w herbie swoim winorośla.
To są już w ogóle tradycje, jeżeli chodzi o tamte rejony. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ten proces uprawy winorośli przebiegał na Wawelu, no niestety takich informacji archiwalnych nie mamy. One się nie zachowały. Warto, spacerując po tym terenie, zwrócić uwagę również na to, że otaczają nas tu różne elementy. Mamy do czynienia tu z różnymi nawarstwieniami historycznymi. Spacerując, wchodząc tutaj na teren ogrodów, idziemy po odtworzonej drodze fortecznej XIX-wiecznej. No dlaczego tak? No dlatego właśnie, że decyzją konserwatorską było to, że ze względu na tą wielość nawarstwień historycznych w tym miejscu, również obok okresu renesansowego odtwarzaliśmy elementy obronne, w tym właśnie fortyfikacyjne XIX-wieczne. Ta droga forteczna odtworzona współcześnie ma niezwykle ważną rolę, bo jest drogą transportową i drogą przeciwpożarową, co jest niezwykle ważne dla ochrony obiektu. Ponieważ jeszcze chwileczkę tutaj zatrzymujemy się przy ogrodzie winoroślowym, skąd taka aranżacja? No, tak jak wspominałam, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak ta winorośl na Wzgórzu Wawelskim była uprawiana, ale sięgaliśmy do różnych dzieł. Na przykład między innymi taką inspiracją było dzieło Crescentyna, księgi o gospodarstwie, które doczekało się swojego wydania w Krakowie w roku 1549. Tam znajduje się księga piąta o winie, w której, są przepiękne drzeworyty pokazujące właśnie, jak prowadzić winorośl. Są opisy, jak uprawiać, jak sadzić, jak nawet wino z nich wykonać. I dlatego ta nasza prezentacja, jak widać, pokazuje różne sposoby prowadzenia winorośli. Mamy tutaj winorośl przy pojedynczych palikach, mamy przy trejarzach. Proszę również zwrócić uwagę na to, że podkreślamy tu pewne elementy charakterystyczne dla dawnej sztuki rzemiosła. Nasze ogrodzenia zawierają kołki drewniane, elementy konstrukcyjne łączone są za pomocą łyka, co widzimy zarówno w elementach ogrodzenia, jak i właśnie na przykład na trejarzu z winoroślą. To, że tak jest prezentowana ta różny sposób uprawy winorośli, wynika z tego, że inny sposób prowadzenia jest przy paliku, gdzie jest prowadzona pojedyncza roślina i sposób cięcia, który tu stosujemy, jest takim historycznym sposobem na tak zwaną głowę. No, nazwa pochodzi stąd, że z czasem, oczywiście po wielu latach, podstawa krzewu będzie nabierała odpowiedniego zgrubienia, stąd ta nazwa, że jest to sposób prowadzenia na głowę, a na trejarzach poszczególne pędy są rozprowadzane na piętrach tej konstrukcji. Jeżeli chodzi o same odmiany winorośli, tutaj w tej chwili uprawiamy odmiany współczesne, Concord, Ontario, Alud, Cascade. Są to takie odmiany też troszkę o charakterze altanowym, gdyż zależało nam na tym, aby również pokazać piękne liście tych roślin, bo one są niezwykle dekoracyjne również w okresie jesiennym. Oczywiście winorość zawiązuje owoce. Mamy tu owoce zarówno w kolorze granatowym, jak i białym. Są one przede wszystkim przysmakiem dla ptaków, ale oczywiście niezaprzeczalną ozdobą tego ogrodu w okresie jesiennym.
Wina nie robimy w każdym razie.
Jeszcze nie, ale kto wie, może za jakiś czas. Zwróciłam uwagę na to, iż są to odmiany współczesne. To jest niezwykle istotne z tego powodu, że korzystamy już z odmian o wysokim stopniu mrozoodporności, no co oczywiście w naszym klimacie, mimo że znowuż ponownie cieplejszym, jest niezwykle ważne. Nie mamy tutaj stanowiska winorośli historycznej Vitis vinifera, winorośli właściwej. Z tego, co wiem, chyba w Polsce w ogóle takie stanowisko historycznej winorośli się nie zachowało, ale przynajmniej taki jest mój stan wiedzy obecnie. Stąd skorzystaliśmy właśnie z tych odpornych odmian współczesnych, co, jak powiedziałam, jest bardzo ważne dlatego, aby rośliny mogły tu spokojnie zimować i egzystować. Dopełnieniem tego ogrodu winoroślowego są róże, pełniące rolę zarówno dekoracyjną, jak i są swoistym monitoringiem chorób grzybowych. Jeżeli na róży pojawia się na przykład mączniak, jest to dla winiarza, w tym wypadku dla nas, sygnał, że trzeba pilnie oglądać winorość, czy aby nie wymaga działań ochronnych w związku z występowaniem jakiejś choroby grzybowej. Mamy tu również uzupełnienie w postaci lawendy na bramce widziokrzew. Dlatego określamy to mianem ogrodu winoroślowego, ponieważ nie jest to dosłownie plantacja związana wyłącznie z uprawą winoroślową, to jest uprawą winorośli, to jest po prostu ogród winoroślowy. Teraz proponuję udać się na taras górny, niezwykle ciekawe miejsce.
Czyli po schodkach do góry.
Po schodkach do góry, tak. Miejsce wyjątkowe, ponieważ jest to tak naprawdę, biorąc pod uwagę dzieje tego terenu, przedmurze na wale średniowiecznym. No, proszę uważać, mamy akurat dziś deszczową pogodę. Miejsce właśnie o takim klimacie pogranicza epok średniowiecza i renesansu. Jak widzimy, znajdujemy się bezpośrednio pod elewacją wschodnią. Tutaj taras górny zamyka mur oporowy tego tarasu, odtworzony również na podstawie wyników badań archeologicznych, ale może zaczynając sprawę od początku. Taras górny został odtworzony jako pierwszy element założenia ogrodowego, bo już w roku 2005, ale żeby te prace wykonać, musiały tu zostać wykonane badania archeologiczne po uprzednim usunięciu nawarstwień ziemnych, gdzie z nasypów XIX-wiecznych i XX-wiecznych nawarstwień około 1000 metrów sześciennych. Dopiero po usunięciu tych nawarstwień zostały odnalezione relikty ogrodu królewskiego ozdobnego w postaci regularnego układu kwater ziemnych i ścieżek ceklanych. Wydarzenie wyjątkowe, sensacyjne odkrycie, gdyż fragmenty ogrodu królewskiego ozdobnego z tak wczesnego czasu to nie jest popularne wydarzenie, dlatego się chwalimy i podkreślamy, że jest to sensacyjne wydarzenie, biorąc pod uwagę historię sztuki ogrodowej, historię współczesną w tym wypadku, możemy powiedzieć, że jest to wydarzenie wyjątkowe nie tyle na skalę polską, co można nawet powiedzieć na skalę europejską. I teraz patrząc na ten taras górny, możemy się domyślać, gdzież były te relikty odkryte. Właśnie w tej części wydzielonej drewnianymi balustradami dla podkreślenia miejsca ważnego, miejsca szczególnego, bo właśnie tam, podejdźmy bliżej, pod obecną powierzchnią ogrodu znajdują się relikty odkrytych fragmentów ogrodu królewskiego. dlatego że decyzją konserwatorską również było to, że nie eksponujemy reliktu, tylko kreujemy ogród z epoki. No po prostu było to niemożliwe ze względu na stan zachowania, jak również na obecnie wyznaczony poziom współczesnej aranżacji ogrodu.
W głębi jeszcze jest piękna altana, tak?
To za momencik, bo tak, jeżeli właśnie mówiąc o tej części wydzielonej drewnianymi balustradami, mam na myśli tą część najważniejszą tego tarasu w tym sensie, że tu właśnie mówimy o częściowej rekonstrukcji ogrodu na górnym tarasie. Natomiast ta część wprowadzająca, gdzie są proste parkery ornamentowe i ta część, o której pan właśnie wspomniał, z tym trejarzem porośniętym winoroślą, są to jedynie rozwiązania nawiązujące do możliwych form stosowanych w renesansie, dlatego że ani w tej części, ani w tej ostatniej pod wieżą duńską nie zostały odnalezione, nie zachowały się materialne ślady ogrodu. I jeszcze chciałam wspomnieć o tym odkrytym zabytku, czyli o tych reliktach ścieżek i kwater ziemnych. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć to, że ścieżki ogrodu były z cegły kalcówki, cegły formowanej ręcznie, dużych rozmiarów. Do procesu odtworzenia wybraliśmy średni moduł tych cegieł, czyli 7x14x29 cm, oczywiście mówię w trzech wymiarach. Kwatery ziemne miały rozmiar 1,10–1,15 m x 2,20 m. Natomiast, co istotne, w źródłach archiwalnych pisanych dotyczących Wawelu jest mowa o skrzyniach na rośliny. Pojawiają się zapisy zarówno z roku 1541, jak i 1542, że właśnie na terenie ogrodów posadawiali skrzynie na rośliny. Stąd nasza aranżacja to prezentuje. Czyli założyliśmy, że te kwatery ziemne były przeznaczone właśnie pod skrzynie na rośliny, że na nich właśnie posadawiano te skrzynie, w nich były uprawiane rośliny. Niewiele wiemy o roślinach uprawianych w ogrodach wawelskich. W źródłach wymieniane są cztery: marzanka, rozmaryn, bazylia i majeranek. Może były drzewka pomarańczowe, bo są informacje o sprowadzaniu słomy do zabezpieczania roślin. Więc te informacje są naprawdę skromne. Stąd obowiązkową lekturą były dzieła botaniczne, charakterystyczne dla danego okresu historycznego, jak również różne inne dzieła sztuki, obrazy, na których są właśnie prezentowane elementy wyposażenia czy rośliny. Kwerenda obejmowała od dzieła od roku 1420 do początków XVII wieku, bo musieliśmy stworzyć swego rodzaju wzornik możliwych rozwiązań, możliwych aranżacji ogrodów europejskich, w tym polskich, charakterystycznych zarówno dla okresu schyłku średniowiecza i renesansu, jak i po prostu dla pełni renesansu. Same nasadzenia roślinne, czyli ich sposób posadzenia w skrzyniach, partery ornamentowe, gdzie bordiurę, rysunek geometryczny parteru wyznacza odpowiednio formowany bukszpan, to oczywiście są elementy, które mają nam pomóc w wyobrażeniu tego, jak sadzono rośliny i jakie przede wszystkim rośliny dawniej uprawiano. Jeżeli chodzi o bordiury wyznaczające rysunek geometryczny parterów ornamentowych, zastosowaliśmy tutaj teraz bukszpan. Dawniej uprawiano, tworzono te bordiury z mirtu, rozmarynu, lawendy, co oczywiście biorąc pod uwagę klimat polski jest niemożliwe. Dlatego najczęściej w rewaloryzowanych, odtwarzanych obiektach stosuje się bukszpan. Ale mamy nowy problem, czyli współcześnie występującą, trudną do zwalczenia ćmę bukszpanową o pięknej nazwie Cydalima perspectalis. Jest to niezwykle...
żywotny szkodnik po prostu.
Tak. Mający kilka pokoleń w danym roku, trudny do zwalczenia, więc wymaga to dużego nakładu pracy, codziennych lustracji w poszukiwaniu gąsienic tego szkodnika i oczywiście stosowania możliwych, dopuszczonych środków ochrony.
Czyli to jest taras, po którym chodził sobie król z królową? Bo tak wygląda to taki prywatny troszkę ten taras, prawda?
Znaczy, biorąc pod uwagę w ogóle teren, o jakim w tej chwili mówimy, czyli teren między wschodnią elewacją pałacu, a obecnie zewnętrznym murem obronnym, no jest to niezwykle kameralny teren. Sam taras górny to jest około 250 metrów kwadratowych. Całość tego terenu, czyli złącznie z drogą forteczną, z tarasem dolnym, no to jest powiedzmy w granicach 2000 metrów kwadratowych. Także naprawdę jest to kameralny teren. Możemy przypuszczać, że był przeznaczony dla właśnie króla, królowej, może dla służby dworu, dlatego że nie występuje w popularnych opisach. Tak jak na przykład niektóre obiekty są opisywane założenia ogrodowe, no jak do tej pory, z tego co mi wiadomo, nie znaleziono takich opisów ogrodów wawelskich z danego okresu czasu. Stąd należy przypuszczać właśnie, że one były kameralne.
Czyli król Jagiełło już tutaj mógł? To już
były założone? Jeżeli chodzi o okres średniowieczny, to w ogóle niewiele wiemy. Ogromna kwerenda została już wykonana przez wielu naukowców. Jednak te informacje z tego wcześniejszego okresu i z okresu renesansowego są na tyle skromne, że nie możemy w pełni powiedzieć, że nie możemy w pełni określić, jak te ogrody wyglądały.
No to może Jagiełło nie, ale Jan III Sobieski, jak wrócił spod Wiednia, to z pewnością tutaj odpoczywał.
Szczerze mówiąc, no też nie wiem, natomiast myśmy się skupili głównie na okresie pobytu króla Zygmunta Starego na Wawelu. Oczywiście wiemy również, że od 1518 roku żoną króla była królowa Bona, ale, bo często właśnie turyści pytają, dlaczego tu nie ma włoszczyzny, dlaczego nie ma warzyw. No musimy pamiętać o tym, że królowa Bona w roku 1528 otrzymała od króla dobra w Łobzowie. Tam przecież powstał ogród w stylu renesansowym, tam był większy teren, tam na pewno był większy asortyment uprawianych roślin.
To letnia rezydencja, tak zdaje się.
Tak, i można przypuszczać, że tam były uprawiane rośliny dla królowej, które być może trafiały na stół wawelski, królewski. Natomiast tutaj były to głównie zioła uzupełniane roślinami ozdobnymi, bo też musimy pamiętać o pewnej tradycji renesansowej, czyli tak jak w średniowieczu w uprawach ogrodowych dominowały zioła, ale uprawiane pod kątem ich walorów leczniczych, zdrowotnych, leczniczych, czy też innych, ale renesans właśnie przyniósł to, że zaczęliśmy się zachwycać pięknem przyrody, poznawać nowe gatunki, sprowadzać z różnych kontynentów do Europy ciekawe rośliny egzotyczne.
Ziemniaki.
Zaczęły powstawać przecież ogrody botaniczne właśnie w celu sprawdzania i aklimatyzowania tych egzotycznych roślin i wprowadzania ich do ogrodów europejskich. Właśnie renesans zaczął zwracać uwagę na piękno rośliny i na jej walor ozdobny. Zachwycano się rośliną taka, jaka ona jest, pamiętając oczywiście o walorach leczniczych roślin zielarskich, ale zaczęły powstawać kolekcje właśnie roślin ozdobnych.
A jak podejdziemy troszeczkę tutaj do muru, który odgradza nas od tego, tą górną część ogrodu od dolnej, to warto chyba spojrzeć troszeczkę z góry na ten ogród, który jest na dole.
Tak, jeżeli chodzi o ogród, który widzimy z tarasu górnego, jest to taras dolny, który również jego aranżacja pobrzedzana była badaniami archeologicznymi, poza wspominanymi już kwerendami materiałów źródłowych. I żeby te badania tu wykonać, musiał zostać usunięty basen, jaki rezydujący na Wawelu w okresie okupacji Frank właśnie tutaj sobie wybudował, gdyż ten teren miał służyć rekreacji. Wtedy powstały korty tenisowe i właśnie ten rzeźbasen. I cóż, w wyniku tych badań archeologicznych zostały odkryte fundamenty budowli zapewne ogrodowej. Zostały odkryte detale, zespoły detali architektonicznych, co do których interpretacja trwa. Nie wiemy dokładnie, czy one pochodziły z istniejących tu budowli ogrodowych, o których jest mowa w źródłach archiwalnych, o których jest mowa właśnie, iż były bogato dekorowane, więc nie wiemy dokładnie, czy one pochodziły z tych budowli, czy na przykład znalazły się z innych powodów na tym terenie. Również w czasie badań archeologicznych zostały odkryte fragmenty drogi króla do łaźni w układzie cegiełkowym, co właśnie prezentujemy i odtwarzamy w pewnym zakresie, jak przyjrzymy się rodzajom nawierzchni na dolnym tarasie. W wyniku tych wszystkich badań, wszystkich kwerend, rozważań konserwatorskich została podjęta decyzja o utworzeniu ogrodu składającego się z trzech części. W części południowej tutaj mamy to miejsce przypominające o odkrytym tu zabytku, czyli tych fundamentach budowli zapewne ogrodowej. Stąd mamy tutaj przestrzeń wydzieloną drewnianymi balustradami, stąd altana, która tylko symbolicznie wspomina o tym, że jakaś budowla ogrodowa tutaj była. Kolejną częścią są partery ornamentowe już o bogatszych wzorach niż te na górnym tarasie.
No, bo więcej miejsca tutaj jest.
Więcej miejsca, ale też teren inny. O tarasie górnym mówiliśmy o takim miejscu z pogranicza epok. Natomiast taras dolny jest to głównie kreacja ogrodu renesansowego, stąd te wzory są bardziej skomplikowane. Oczywiście indywidualnie zaprojektowane dla tego tarasu. Na co warto tu zwrócić uwagę? Mamy na przykład taki ciekawy parter z widoczną literą S na tle rośliny o srebrnych liściach, santoliny, takiej rośliny stosowanej od średniowiecza, określanej jako święto zioła. A skąd ta litera S? W ten sposób chcieliśmy przypomnieć imię króla Zygmunta Starego. Dawniej właściciele obiektów mieli na przykład takie życzenia, aby w parterach ornamentowych pokazywać ich monogramy czy inicjały. Oczywiście nie wiemy, czy król Zygmunt miał takie życzenie. Nie wiemy również nawet, czy były partery ornamentowe. Tak jak mówię, nawiązujemy do możliwych rozwiązań stosowanych w renesansie. I kolejną częścią to jest sad, który zarówno występuje w rewizjach i w archiwaliach wawelskich, bo jest mowa o sadzie na początku wieku XVII. Znowuż nie wiemy, co się składało na ten sad, ale wiemy z kolei, że w renesansie sad często był traktowany jako ogród ozdobny. Stąd kwatery sadu wyznaczają żywopłoty z róż, co też właśnie prezentujemy. W sadzie rosną jabłonie, odmiany Boyken, Topaz, Golden Millennium. Najstarszą odmianą jest odmiana Boyken. Odmiany na podkładkach półkarłowych, gdyż musieliśmy pamiętać o tym, aby żaden docelowy element ogrodu nie przeszkadzał w iluminacji zamku. I co istotne, również warunki siedliskowe nie pozwalały tutaj na posadzenie okazałych drzew, gdyż miąższość gruntu nie byłaby tu wystarczająca. Jest to ekspozycja plenerowa, więc staraliśmy się stworzyć elementy i pokazać elementy charakterystyczne dla interesującego nas okresu, ale z uwzględniające pewne uwarunkowania konserwatorskie. warto zwrócić uwagę na różne detale. Wspominałam o łyku, wspominałam o kołkach drewnianych. Obrzeża parterów ornamentowych są wykonane z list drewnianych. To też jest taki charakterystyczny element. Proszę zwrócić uwagę na donice z formiami topiarycznymi z przecinanego bukszpanu. Mamy tutaj spirale, mamy stożki, mamy kulę pojedynczą, kulę podwójną. Donice stoją na różnych, jak widać, podstawach kamiennych. To taki charakterystyczny element ogrodów renesansowych, często spotykany w ogrodach włoskich. Proszę zwrócić uwagę również, że ogrodzenia wypełniane są przęsłami charakterystycznymi dla wieku XVI. W sadzie zobaczymy przykład ławy darniowej, czyli miejsca do siedzenia w ogrodzie w cieniu drzew, aby usiąść, odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków. Też źródła archiwalne wawelskie mówią o tym, że były tu może klatki na ptaki, może woliera, była jakaś ptaszarnia. No znowuż niestety nie możemy się pochwalić tym, że wiemy, jak one wyglądały.
Pójdziemy teraz na dół.
Możemy jeszcze raz z góry zerknąć na nasz ogród winoroślowy, gdzie w ten sposób zobaczymy kompozycję palików i rosnących tu winorośli.
I zmierzamy do...
Tak, udajemy się w kierunku tarasu dolnego. Też wspominałam już o tym, co mniej więcej zostało odkryte na tarasie dolnym, dlatego chciałam zwrócić uwagę na te dwa rodzaje nawierzchni, które nam się tutaj rzucają w oczy, czyli mamy odtworzony fragment drogi króla do łaźni w układzie cegieł wozówkowym. No, widzimy, że te cegły są inaczej ułożone, a tu bezpośrednio wzdłuż murów obronnych mamy odtworzoną XIX-wieczną ścieżkę straży. Bo tak jak wspominałam, decyzją konserwatorską było to, że ze względu na wielość nawarstwień historycznych również prezentujemy tutaj elementy obronne, w tym fortyfikacyjne XIX-wieczne. Warto również zwrócić uwagę, jak spacerujemy na dolnym tarasie, iż ta nawierzchnia odtworzona z cegieł w układzie wozówkowym ciągnie nam się przez całą długość tarasu, dlatego że jest ona jednocześnie, no w jakim sensie możemy powiedzieć, granicą ogrodu historycznego. Dlatego, że tam dalej, za tym żywopłotem Spigwowca, już jest XVIII-wieczny redan włączony w fortyfikacje XIX-wieczne. Czyli znowuż podkreślam, że mamy tu do czynienia z różnymi nawarstwieniami historycznymi. To właśnie te obrzeża, listwy drewniane, wyznaczające, podkreślające kształt, granice parterów ornamentowych, wspominane właśnie formy topiaryczne z przycinanego odpowiednio bukszpanu na podstawach kamiennych, ławeczki kamienne, aby można było siąść.
Tutaj już nawierzchnia stłucznia, tak?
Tak, no to są też stosowane dawniej tego typu różne wypełnienia ścieżek. Jeżeli chodzi o same wypełnienia pól parterów ornamentowych, dawniej stosowano różne wypełnienia. Była to trawa, były to różnokolorowe żwiry, były to kwiaty, były to zioła. My stosujemy taki układ kwiatowo-ziołowy wypełniający pola kwater. Także możemy tu poznać właśnie znowuż rośliny charakterystyczne dla danego okresu. Stąd zarówno zobaczymy nagietek, jak i ożankę, jak i właśnie wspomnianą santalinę, różne odmiany goździków, różne odmiany lawendy. Przy altanach, zarówno na górnym tarasie, przy tryjażu, jak i na dolnym tarasie mamy różne odmiany róż. Prezentujemy również odmiany historyczne. Na tarasie górnym jest to Rosa Gallica officinalis, która róża francuska, która znana już była przed 1310 rokiem. Tu na tarasie dolnym zobaczymy róże z drugiej połowy XVI wieku, Rosa Gallica splendens, Rosa Gallica versicolor. Natomiast dominującą odmianą róż, również te róże, które wyznaczają kwatery sadu, jest to taka odmiana rezydencjonalna, współczesna, autorka wielu prestiżowych nagród, odmiana Bonika, niezwykle dekoracyjna do w zasadzie jak jesień jest ciepła, to cały czas ta róża kwitnie i też jest niezwykle odporna, więc doskonała do stosowania w ogrodach, również tych odtwarzanych. Warto pamiętać o tym, iż to, co oglądamy w tej chwili, nasze odtworzone ogrody renesansowe, to jest tak naprawdę kreacja, gdyż nie było możliwe odtworzenie ogrodów w ich renesansowej fazie ze względu na wspomniane już przeze mnie niedostateczne informacje archiwalne związane, czy możliwe do odczytania w archiwaliach wawelskich, w źródłach pisanych.
Fotografa przy tym nie było.
Nie było. Mało tego, nie zachowały się również plany tego ogrodu, co byłoby niezwykle cenną pomocą, więc Wawel nie miał tego szczęścia, aby plany ogrodów się zachowały, więc to było też kolejne utrudnienie.
Na żadnym obrazie też nie zostały uwiecznione chyba.
No z tego, co nam wiadomo, chyba nie, raczej nie. Z tych kwerend, które wykonaliśmy, nie spotkaliśmy się z tym. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że niewątpliwie ogrody w tej części wzgórza istniały, no bo to o tym mówią źródła pisane. Zostały one potwierdzone wynikami ich istnienia, ich lokalizacja zostały potwierdzone wynikami badań archeologicznych, ale ten teren przekształciliśmy w miejsce, w mapę pamięci o ogrodach, które tu były i które były na pewno dopełnieniem rezydencji renesansowej. Ale nie możemy powiedzieć, że jest to rekonstrukcja ogrodów wawelskich w ich renesansowej fazie. Natomiast, tak jak wspominałam, tą częściową rekonstrukcję mamy na górnym tarasie, w części wydzielonej drewnianymi balustradami, gdzie pod obecną powierzchnią ogrodu zabezpieczyliśmy, zakonserwowaliśmy relikty odkrytych fragmentów królewskiego ogrodu ozdobnego. Jeżeli chodzi o istnienie tych ogrodów, to biorąc uwagę oczywiście losy naszego kraju, historię naszego kraju, te ogrody wraz z najazdem szwedzkim no, stopniowo zanikały. Pod koniec XVII wieku rewizje mówią o tym, że ani zagajnika, czyli wspomnianego sadu, ani ogrodów już raczej tu nie było.
Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.